Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Leszka Sykulskiego. Będziemy rozmawiać na temat kryzysu imigracyjnego w kontekście naszej granicy polsko-białoruskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, pytanie na początek. Na jakie kwestie właściwie zwracają uwagę służby białoruskie, służby rosyjskie, wojskowi pod kątem naszych służb, pod kątem Straży Granicznej, pod kątem tego, jak się zachowujemy, jak reagujemy na te różne zachowania? Co jest warte odnotowania w kontekście tego, jak państwo polskie reaguje na ten kryzys?
Można powiedzieć, że patrzą na szeroko pojęty system zarządzania kryzysowego, dowodzenia, kierowania, system ochrony ludności, system obrony cywilnej, szeroko pojęty system funkcjonowania państwa, w tym, tak jak powiedziałem, system dowodzenia, kierowania, system komunikowania, łączności, powiedzielibyśmy dalej idąc, kwestie lojalności, subordynacji funkcjonariuszy i żołnierzy, kwestie reakcji społecznych, kwestie reakcji politycznych, stopień, można powiedzieć, takiej lojalności wobec rządu centralnego, wobec władzy, wobec szacunek, wobec właśnie munduru, wobec własnych instytucji państwowych. Te wszystkie czynniki są niezwykle istotne, jeśli chodzi o kształtowanie strategii działań hybrydowych, czy też strategii tak zwanych szarych stref, czyli tworzenia takich, można powiedzieć, obszarów wyjętych niby z działań wojennych, ale zdominowanych przez działania zorganizowanej przestępczości, działania służb specjalnych, bardzo często także pododdziałów wojsk specjalnych, które mają na celu pogłębianie anarchii, pogłębianie różnego rodzaju polaryzacji społecznych, wszelkiego rodzaju zamętu i także działań, które odbijają się na kwestiach gospodarki. Stąd bardzo istotne jest chociażby monitorowanie aktywności żołnierzy zawodowych, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy innych służb w regionie objętych konfliktem. Chodzi także o aktywność w mediach społecznościowych. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o aktywność w mediach społecznościowych ludności cywilnej, Polaków, obywateli polskich, ale także właśnie żołnierzy i funkcjonariuszy, rezerwistów, kwestia właśnie badania nastrojów, kwestia materiałów, które są umieszczane w mediach społecznościowych. To wszystko ma istotne znaczenie. Bardzo często widzimy, że informacje z punktu widzenia przeciętnego żołnierza, funkcjonariusza czy mieszkańca danych miejscowości objętych stanem wyjątkowym, informacje zamieszczane w mediach społecznościowych z pozoru błahe, z pozoru nieistotne, okazują się bardzo ważne dla aparatu propagandowego, dla całego aparatu walki informacyjnej państw, które realizują te operacje związaną z kryzysem migracyjnym, z presją migracyjną. Stąd tak istotne jest, aby nie zamieszczać ani wizerunków funkcjonariuszy, ani żołnierzy, ani ich danych osobowych, ani informacji na temat przemieszczania się polskich wojsk, polskich pododdziałów, tak jak powiedziałem, czy to pododdziałów prewencji policji, czy pododdziałów Wojska Polskiego w tym regionie, aby nie umieszczać zdjęć, nawet powiedzielibyśmy tutaj tablic rejestracyjnych, znaków taktycznych, którymi posługują się żołnierze i tak dalej, więc z pozoru błahe, nieistotne informacje mogą okazać się bardzo ważne dla aparatu propagandowego, dla aparatu walki informacyjnej państw wrogich Polsce, czy państw prowadzących taką operację psychologiczno-informacyjną wymierzoną przeciwko państwu polskiemu, stąd istotne jest daleko idące zachowywanie wstrzemięźliwości, takiej powściągliwości, jeśli chodzi o aktywność w mediach społecznościowych względem tego kryzysu.
Jak ocenia pan doktor powściągliwość właściwie państwa polskiego i też służb naszej na granicy? Zdaliśmy ten egzamin?
Ja myślę, że polskie służby zdają cały czas ten egzamin, że polscy żołnierze, polscy funkcjonariusze wykonują wykonują świetną pracę, wykonują kawał dobrej roboty, mówiąc już takim językiem potocznym, i wykonują po prostu swoje zadanie właściwie, godnie i strzegą granic, stoją na straży interesów Rzeczypospolitej, nienaruszalności naszej granicy, wykonują to bardzo dobrze i należy się im ogromny szacunek, ale także ogromne wsparcie. Bardzo się cieszę, że powstała taka inicjatywa zorganizowana przez polskich radców prawnych, przez polskich adwokatów, obrońcy.org. To nieodpłatna pomoc prawna dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy byliby narażeni na jakieś właśnie kwestie, czy to z kodeksu cywilnego, czy kodeksu karnego. Uważam, że tego typu wsparcie, jak i inne oczywiście wsparcie udzielane chociażby w mediach masowego przekazu, jest bardzo potrzebne, bo to są osoby, które są narażone na, oprócz oczywiście narażenia zdrowia i życia, także na potężny stres dla ich samych, ale ich rodzin, które przecież zostały w domach, i pamiętajmy, że tych kilkanaście tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy wypełnia zadania nie tylko strzegąc, można powiedzieć, granicy wschodniej Rzeczypospolitej, ale także wschodniej granicy Unii Europejskiej. Natomiast niewątpliwie warto tutaj podnieść kwestię bezpieczeństwa ochrony informacji, jeśli chodzi o osoby pełniące najważniejszą funkcję w państwie. Chodzi mi także o kwestię cyberbezpieczeństwa. Widzimy, że nasilają się akcje związane z hakowaniem i kont pocztowych, i profili w mediach społecznościowych osób, które są wpływowe w państwie, czy też osób zaliczanych do liderów opinii, które pełniły bardzo istotną rolę na przykład w przeszłości w siłach zbrojnych. Tego typu działania będą się niestety nasilały i tutaj warto uczulić także samorządowców w regionach przygranicznych, że będą narażeni na tego typu działania w cyberprzestrzeni, na hakowanie kont pocztowych, na hakowanie profili w mediach społecznościowych. Stąd tak bardzo istotna jest prewencja, stąd tak bardzo istotna jest edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa, stosowanie dwuetapowego uwierzytelniania, jeśli chodzi o logowanie się do kont, stosowanie właściwie tej stuprocentowej ochrony przed phishingiem, czyli przed wyłudzaniem informacji, jaką są klucze U2F i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj jest za mało w mediach także państwowych, w mediach publicznych. Za dużo mamy obecnie takiej, przepraszam za kolokwializm, ale przaśnej rozrywki, a zbyt mało poważnych programów na temat bezpieczeństwa, poważnych programów, które uświadamiałyby społeczeństwo, które wpisywałyby się w misję telewizji publicznej. I dzisiaj tego zdecydowanie jest za mało. Ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa, to w ogóle nam tego brakuje. Natomiast jeśli chodzi o kwestie przeciwdziałania tego typu operacjom, które widzimy na wschodzie, to ogromną rolę odgrywają media masowego przekazu.
Wspomniał pan doktor, że ten obecny kryzys służy i swego rodzaju jakimś testowaniu przez Rosję odporności właśnie bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa unijnego, flanki NATO. Jak myśli pan doktor, jakie wnioski już po tych tygodniach ma władza w Moskwie i sam Łukaszenka?
Myślę, że ma dwa takie podstawowe wnioski, że presja migracyjna jako forma działań hybrydowych przynosi efekt na dwóch polach. Po pierwsze, jeśli chodzi o głęboką polaryzację społeczeństwa polskiego, i to widać po polaryzacji politycznej, po atakowaniu żołnierzy i funkcjonariuszy w mediach masowego przekazu, także przez parlamentarzystów na przykład, co jest wielkim skandalem i wielkim wyrazem nieodpowiedzialności, wpisywaniem się w narrację tak naprawdę zaprojektowaną w Mińsku i w Moskwie. Natomiast z drugiej strony widzi bardzo wyraźnie, że tego typu presja przynosi efekt w postaci takich bilateralnych rozmów z Niemcami, czyli na linii Moskwa-Berlin i Moskwa-Paryż, czyli mamy do czynienia z bardzo wygodnym dla Kremla scenariuszem, w którym jest to powtórzenie takiego procesu, który znamy z konfliktu w Donbasie, kiedy to nie, można powiedzieć, ONZ, nie OBWE, nie inne instytucje międzynarodowe wzięły się za mediację, w tym zakresie skuteczną mediację, dodajmy, ale grupa normandzka, czyli właśnie ten triumvirat Paryż, Berlin, Moskwa, oczywiście także we współpracy z Kijowem, ale wiemy, jaką rolę odgrywał tutaj Kijów. I w tym kontekście niestety po tych wydarzeniach z 10 listopada i z 12 listopada, mam na myśli rozmowę Angeli Merkel z Władimirem Putinem, mam na myśli rozmowy ministra Szojgu, ministra Ławrowa ze swoimi odpowiednikami we Francji, widzimy, że dochodzi właśnie do takiego zacieśnienia tych relacji na linii Paryż-Berlin-Moskwa. Widzimy tutaj telefon Angeli Merkel do Aleksandra Łukaszenki, mimo iż przecież Łukaszenka jest objęty sankcjami unijnymi i to bez znaczenia, czy na stronie MSZ-u będzie określany jako prezydent, czy pan Łukaszenka. Generalnie liczą się fakty dokonane, liczy się realpolitik, no i w tym zakresie widać, że Polska staje się marginalizowanym krajem, jeśli chodzi o ten kryzys, co jest o tyle niebezpieczne, że mówimy tutaj o granicy Polski z Republiką Białoruś. I niestety to, że oddajemy pole, że to nie z naszej inicjatywy są robione, no można powiedzieć, te wszystkie procesy deeskalacyjne, świadczy bardzo źle o polskiej dyplomacji, o stanie polskiej dyplomacji, o stanie także, można powiedzieć, takiej aktywności międzynarodowej. To, że Polska powinna uruchomić jak najszybciej artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, że to z inicjatywy Polski powinno być zwołane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. To, że Polska wreszcie powinna posiadać swoją anglojęzyczną telewizję nadającą na całym świecie, która byłaby w stanie zrównoważyć właśnie wpływy innych telewizji szkodzących wizerunkowi Polski. No i to oczywiście są postulaty oczywiste z jednej strony, ale z drugiej strony, które natrafiają na mur obojętności i też na mur takiej ignorancji ze strony sporej części polskiego establishmentu.
Czy pan doktor dostrzega podział samego naszego społeczeństwa w kontekście sprawy białoruskiej, czy raczej jesteśmy tutaj zgodni?
No, myślę, że patrząc i bardzo uważnie obserwując to, co się dzieje w mediach, to także w mediach społecznościowych, widać bardzo mocno no, także te polaryzacje i te ataki, o których już wspomniałem, jeśli chodzi o funkcjonariuszy Straży Granicznej czy Wojska Polskiego. Myślę, że istnieje po prostu ogromne niezrozumienie wśród polskiego społeczeństwa tych procesów, tych wydarzeń, które określamy mianem zagrożeń hybrydowych czy wojen hybrydowych. To proszę zobaczyć, no, polskie media głównego nurtu są zdominowane przez tanią rozrywkę, przez bardzo płytkie programy, także bardzo płytkie programy publicystyczne, zresztą tych wartościowych programów, które przybliżają tematykę geopolityczną, geostrategiczną, jest naprawdę bardzo niewiele, to jest ułamek i kropla w morzu tego, co jest dzisiaj potrzebne. I ta ogromna, można powiedzieć, nieświadomość społeczeństwa, ta ogromna ignorancja po roku 2014, co może także tutaj oczywiście dziwić, że po aneksji Krymu, że po Donbasie, że po sytuacjach, które obserwowaliśmy jeszcze wcześniej, czyli w Afryce Północnej, na obszarze Magrebu, Bliskiego Wschodu i tego, co obserwujemy cały czas na południowym Kaukazie, no właściwie w polskich mediach jest cisza. Nie mówi się o zagrożeniach związanych z walką informacyjną, nie mówi się o tych wszystkich czynnikach, które wpływają na kształtowanie się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie mówi się o cyberzagrożeniach, nie ma programów prewencyjnych, które pojawiałyby się w mediach, chociażby w telewizji publicznej, w zakresie tego, jak się chronić. No, myślę, że samo zhakowanie skrzynki szefa kancelarii premiera już jest tego dobitnym przykładem, że no, brak jest tych programów prewencyjnych, edukacyjnych. Ja osobiście uważam, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna prowadzić systematyczne szkolenia dla polskich parlamentarzystów i dla członków Rady Ministrów, właśnie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. I tu nie chodzi tylko o cyberzagrożenia, ale także te szeroko pojęte zagrożenia informacyjne. Natomiast tego nie ma. No, widać tutaj bardzo dużą bierność państwa polskiego, o tyle o ile, tak jak powiedziałem, funkcjonariusze i żołnierze wykonują kawał dobrej roboty na granicach, no to jednak na szczeblu centralnym widać bardzo duże zaniedbania, widać ogromne zaniedbania od dwóch dekad, jeśli chodzi o system obrony cywilnej. Obrona cywilna powinna odgrywać ogromną rolę, jeśli chodzi o polską ścianę wschodnią, zresztą nie tylko ścianę wschodnią, ale te tereny nadgraniczne również, natomiast tego systemu nie ma i niestety nie widać żadnej reakcji ze strony władzy po tych raportach Najwyższej Izby Kontroli, które ukazały się w ciągu ostatniej dekady, a były takie dwa wielkie raporty, które wskazują, że po prostu ten system w Polsce nie funkcjonuje, nie wyciągnięto żadnego wniosku tak jak powiedziałem, z Krymu, z Donbasu, czyli krótko mówiąc, zacierania się granicy między okresem pokoju i okresem wojny. Polski system ochrony ludności cywilnej jest nadal anachroniczny, ponieważ zakłada bardzo silne rozdzielenie okresu P i okresu W, czyli okresu pokoju i okresu wojny. W okresie pokoju mamy system ochrony ludności, mamy system zarządzania kryzysowego, w okresie wojny mamy system obrony cywilnej. Natomiast tego typu ścisła granica między jednym a drugim okresem jest moim zdaniem już przeszłością. Będziemy mieli do czynienia z coraz większym zacieraniem się tych granic i z konfliktami poniżej progu wojny, łącznie z konfliktami granicznymi, gdzie to ludność cywilna, uzbrojona ludność cywilna będzie stroną konfliktu.
Ja przyznam, że dosyć byłem zaskoczony o tych doniesieniach w kontekście skrzynki pana ministra, że to właśnie białoruskie służby, a nie rosyjskie, jak pewnie wielu by wskazywało od razu pierwszym tropem.
To pokazuje, jak wielką wagę we współczesnym świecie przywiązuje się do wojsk operujących w cyberprzestrzeni, czy też szeroko pojętych wojsk informacyjnych, zdolnych do prowadzenia operacji psychologiczno-informacyjnych. W Polsce taka komórka związana z działaniami psychologicznymi w terminologii natowskiej PSYOPS, owszem, istnieje w ramach wojsk specjalnych, natomiast ja uważam, że tego typu formacja powinna być nie tyle osobnym rodzajem wojsk, co nawet osobnym rodzajem sił zbrojnych z uwagi na położenie geopolityczne państwa polskiego. Posiadanie wojsk informacyjnych, nie tyle wojsk obrony cyberprzestrzeni jako elementu wojsk lądowych, tylko po prostu jako osobnego rodzaju sił zbrojnych jest moim zdaniem wyzwaniem współczesnych czasów i jest oczywiście wielkim skandalem, że Polska od roku w chwili przystąpienia do NATO 1999 nigdy, podkreślam, nigdy nie przyjęła doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. To jest potężny skandal. To jest potężny skandal, to jest wielkie zaniedbanie, to jest, ja bym powiedział nawet więcej, to jest wielki sabotaż, który zrobiono systemowi bezpieczeństwa państwa polskiego, nie przyjmując doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. To jest dzisiaj standard, który powinien być w kraju o takim położeniu geopolitycznym jak Polska, że mamy jasne procedury, nie tylko reagowania w cyberprzestrzeni, jak podkreślam, ale w całej noosferze, czyli w tej całej sferze mentalnej, bo przecież oddziaływać na sferę mentalną, na postawę społeczeństwa, na postawę decydentów można nie tylko przez cyberprzestrzeń, można przez tradycyjne media, ale można także przez pocztę pantoflową, przez zupełnie inne, przez różnego rodzaju wydarzenia, które są organizowane w przestrzeni publicznej. Tutaj brak zrozumienia, ogromna ignorancja w tym zakresie pokazuje, jak mamy wiele do zrobienia w tym kontekście. Ja uważam, że to przyjęcie doktryny bezpieczeństwa informacyjnego powinno być jednym z naczelnych zadań na najbliższych kilka miesięcy.
Kryzys na granicy Białoruś, Rosja, o tym rozmawiałem z panem doktorem Leszkiem Sykulskim. Dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję do usłyszenia.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.